Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, pierwsza majowa niedziela, wieloświąteczna, bo i Międzynarodowy Dzień Strażaka, i Dzień Piekarza w kalendarzu. Nawiążemy do tych okazji za chwilę. Posłuchamy też Kłamczuchy w interpretacji autorki Małgorzaty Musierowicz. Bajkowe tropy do 13 w Polskim Radiu Białystok. Dzień dobry, Olga Gordiejew i Paweł Antosiewicz.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Mąż Może nie każdy, ale wielu młodych słuchaczy Bajkowych Tropów marzyło albo marzy o tym, by zostać strażakiem. To jeden z najbardziej bohaterskich zawodów. To przecież strażacy ryzykują zdrowie i życie podczas akcji ratunkowych. Warto dziś im za to podziękować i właściwie nie tylko dziś, w Międzynarodowym Dniu Strażaka. Wcale mnie nie dziwi, że nastoletni chłopcy, szukając realnych superbohaterów, próbują naśladować strażaków. Usuwają zrzucone przez wiatr gałęzie, chłodzą wodą topniejący asfalt na jezdni i grupa takich entuzjastów przed kilku laty działała w Nowogrodzie niedaleko Łomży. 4, 11 i 12-letni chłopcy utworzyli wtedy jednostkę osiedlowej straży pożarnej. Dzięki własnej pomysłowości i pomocy rodziców wyposażyli ją i rozpoczęli działalność.
Nazywam się Michał Niciński, jestem naczelnikiem naszej osiedlowej straży pożarnej. Mam 12 lat.
Nazywam się Hubert Piaścik, jestem kierowcą, medykiem i mam 11 lat.
Grzegorz Wyszyński. Wykorzystujemy wakacje w inny sposób niż zabawę.
Nazywam się Konrad Kuczyński, jestem prezesem osiedlowej straży pożarnej, mam 12 lat.
Właśnie mój tata jest strażakiem w Wojsku Nowogród. Tata mnie najbardziej zafascynował strażą.
Zgłaszam wyjazd do topiącego się asfaltu, będziemy zlewać drogę.
Ja w straży w Nowogrodzie działam od przedszkola. Pierwszy prezent na urodziny strażacki była to remiza z klocków Lego i tym właśnie bawiłem się, a potem przeszło to na podwórko i szlauchem lałem na przykład trawę.
Teraz zaprezentuję, jak rozwijam wąż.
My z kolegą Konradem od przedszkola już tym się fascynowaliśmy.
Do tego, jak do hydrantu, podczepiamy po przejściówkę, a z drugiej strony trądownicę.
Jestem tato Konrada. Jestem strażakiem. Od zabawek zaczęło się, później dopytywał, jak ja wróciłem, co się działo, gdzie, co, bo musiałem relacje zdać. Zdarzało się, że nawet i w nocy nie spał, czekał do mojego powrotu. Zaraził się tym.
Teraz przejdziemy do samochodu. Mamy tutaj paczkę, jest to
SLRT, czyli taki przewozowy bardziej. Ma na sobie wody i taki bardziej pompowóz.
Ma tu sprzęty potrzebne do akcji. Poczekaj, Hubert. Tu mamy motopompę.
Sprzęt burzący.
Tak.
To jest GCBA, ciężki gaśniczy.
Bardzo dużo węży.
Kurtynę
wodną. I lizak świecący. Do akcji potrzebne to są. Na przykład ten może być do pożaru jakiegoś. Zatrzymanie ruchu jak tu i do pokazów może też być.
Zaczęli się bawić, wyjeżdżać. Tylko zwracałem uwagę, żeby zachowali bezpieczeństwo na podwórku. Gdzieś ewentualnie chodnik, no i coś tam zawsze im podpowiadałem. Chłopcy po prostu chcą zostać silnie strażakami.
Tu mamy
GBRT, czyli lekki gaśniczy ratownictwo techniczne.
Zawsze jeździ Hubert i taczko ja.
Kilka razy się zdarzyło, że byłem na prawdziwej akcji.
Zaczęło się od tego węża. Uzbierałem gromadę złomu i poprosiłem tatę, żeby wywiózł mi. Zrobiłem pieniądze, poszedłem do sklepu, takiego można powiedzieć ogrodniczego, i kupiłem ten oto wąż W50, 20 metrów. Ten drugi wąż, dostaliśmy go od mojego wujka i też nam służy. To.
Jak coś potrzeba, to czegoś szukam. No i mówię, oczywiście Konrad kompletował sobie, a później okazało się, że to w słusznej sprawie.
Tutaj mam piłę taką motorową, ale jeszcze no, jesteśmy za mali. Jest tutaj spryskiwacz do jakichś olejów, ale my go odparzyliśmy, naleźliśmy wody czystej i nam służy. Maskę, używamy jej jako maskę tlenową, biało-czerwone taśmy.
Myśmy po prostu nic nie wiedzieli, bawili się, a co wyszło, to wyszło.
Ten baniak to był od paliwa, a ten to jest coś do tynków, taki specjalny. Na wyjazd możemy zabrać 45 litrów wody. Zgłaszam do jest na akcję siły i środki wystarczające.
Karol Babiel. Zajmuję się strażami pożarnymi, ale jestem czynnym strażakiem. Im w młodszym wieku gdzieś tego bakcyla złapią, lepiej dla wszystkich. wiedzą, że warto pomagać. Później będzie im łatwiej, gdy będą już starsi, będą mieli 18 lat, będą mogli uczestniczyć w pełni w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Wtedy na pewno się przydadzą, czy tu w jednostce, na miejscu, czy w okolicy, gdy ktoś będzie potrzebował pomocy.
Węże, prądownice, przejściówki do hydrantu, takie bardziej rzeczy do ratownictwa technicznego, czyli wkrętarka, piła, siekiery, pilniki, toporki, kamzelki, pachołki, maskę tlenową. Wszystko wykorzystywaliśmy. Już kilkanaście na pewno było.
To jest najfajniejsze, bo jest to taka pompka i ma różne zastosowanie lania wody. Leci prosto i można też mrzawkę. A to można też zagasić, jak jest coś z daleka. Tu jest gorączka, my to nazywamy. Jest to do podniesienia takich rzeczy bardziej chemicznych, które rękoma nie wolno. I tu mamy kamizelkę do kierowania ruchem.
I też znajduje się apteczka.
Tak.
Na każdym z naszych wózków i na taczce.
Jaką sytuacja? Wszystko wystarczająco. Zaraz wydajemy radę. Zaraz miałem prawidłowo.
Dobrze, 998, jak tam sytuacja?
Dobrze, zakończona. 2 wody, 50 litrów.
Zaraz miałem prawidłowo.
No to są dobre rzeczy i rodzic się cieszy bardzo. Zresztą i otoczenie tutaj też okoliczne to popierają i gratulują, żeby kontynuacja była dalej. My będziemy starali się jako starsi druhowie im tutaj to udostępnić i strażnicy, brać ich do siebie, do działań, pokazywać sprzęt, jak to wszystko funkcjonuje dalej, szkolić i jeszcze raz szkolić. No to jest podstawa. No i żeby jak największą wiedzę mieli.
Zgłaszam dojazd do Goszar. Przyjąłem.
Słuchajcie chłopcy, akcja wyszła na medal. Spisaliście się znakomicie, macie już pewne doświadczenie. Gratuluję.
To był fragment reportażu Doroty Sokołowskiej i Adama Dąbrowskiego Marzenie o syrenie, który w całości możemy odsłuchać na radiobiałystok.pl. A już za chwilę naszym gościem w bajkowych tropach będzie Adam Mirek. Ma doktorat z inżynierii biomedycznej, ale porzucił laboratorium dla popularyzowania nauki. TikTok umieścił go na prestiżowej liście wśród 50 globalnych twórców wartych obserwowania. Jest tam oczywiście kilka kategorii: edukatorzy, smakosze, ikony, innowatorzy. Adam Mirek otwiera listę edukatorów. Znalazł się w gronie 10 osób z różnych części świata, które atrakcyjnie wyjaśniają to, co trudne. Na TikToku profil Adama Mirka obserwuje prawie 1,5 miliona osób.
Bajkowe tropy.
Adamie, czemu warto wiedzieć więcej? Czemu warto dzielić się treściami ze świata nauki z młodymi ludźmi?
Ludzie są odkrywcami i ten świat chcą odkrywać i od zawsze chcieli i zawsze będą chcieli odkrywać ten świat, bo to jest w naszej naturze. I warto wiedzieć więcej, ponieważ jeżeli wiemy więcej, no to lepiej możemy się w tym świecie poruszać, co jest bardzo ważne, zwłaszcza w tych czasach, gdzie korzystamy z internetu właściwie cały czas i bardzo ostrożnym należy być, przyjmując różne informacje i różne wiadomości. Im więcej wiemy, tym spokojniej możemy spać.
No ale właśnie młody człowiek tutaj odpowiedziałby ci, że po co nam ta wiedza, skoro jest wywołany przez ciebie internet. Jeśli czegoś nie wiem, to wpisuję w przeglądarkę i wyskakuje mi to, czego nie wiem.
Oczywiście, że tak. I ja też tak robię, kiedy szukam informacji, ale bardzo ważne jest, aby te informacje umieć ocenić i wybrać tylko te, które faktycznie są rzetelne, które pochodzą z dobrych źródeł, nie dać się dezinformacji. No i też trzeba, tak jak powiedziałem, być ostrożnym w przeglądaniu tego internetu. On jest na wyciągnięcie ręki, te informacje są bardzo łatwo dostępne, ale nie wszystkie są poprawne.
Jak oswajać z wiedzą, jak dzielić się poważnymi treściami? Przez humor, przez dzielenie własnym doświadczeniem i pasją?
Tak, to jest bardzo ważne. Przez dostosowanie stylu, języka, komunikacji do tego, do kogo się zwracamy i na inaczej będziemy opowiadać o nauce w przedszkolu, inaczej w szkole, inaczej na spotkaniu autorskim, inaczej na uniwersytecie. I to jest trochę tak, że jeżeli my sobie wyobrazimy dwa zbiory i w jednym zbiorze będzie nasza codzienność i wszystkie rzeczy, które robimy w codzienności, w drugim zbiorze będą tematy naukowe, to te zbiory gdzieś się przeplotą i nawet w najmniejszym punkcie będzie można znaleźć taką rzecz, która należy do obu tych zbiorów. I w tym punkcie należy wyjść do tego, żeby kogoś z tego świata codzienności w świat nauki wciągnąć.
Dzisiaj mamy wśród różnych dni dziwnych w kalendarzu Dzień Piekarza. Ty łączysz tę rolę z farmaceutą. Co wspólnego ma farmaceuta z piekarzem?
Ja tu widzę bardzo dużo różnych połączeń, bo obie te profesje korzystają z utartych przepisów i protokołów, żeby przygotować pewne substancje, połączyć je w odpowiedni sposób, przeprowadzić różne procesy, aby otrzymać produkt, który nas i innych interesuje. Czy to bułki, czy to tabletki, to już mniej istotne. Ważne, że procesy są podobne. Zresztą ja na przykład, kiedy gotuję, to traktuję kuchnię trochę jak laboratorium chemiczne i też mieszając czy podgrzewając coś w mojej głowie pojawiają się procesy, które przeprowadzałem w laboratorium.
Ty zresztą poprzez tę kuchnię oswajasz nas z bardzo trudnym językiem i pojęciami. Być może nasi mali słuchacze czy młodzi słuchacze niczego nie zrozumieją, ale jak ty nazywasz naleśniki?
Matryce białkowe, utwardzone na powierzchni grzewczej, coś takiego.
A czekolada dubajska?
Kompozyt lipidowo-kakaowy, inspirowany tradycjami Zatoki Perskiej.
A jak mama będzie chciała robić ciasto marchewkowe, to najpierw ten korzeń marchewki musi poddać fragmentyzacji?
Można też dezintegracji na przykład. Bardzo dużo jest określeń, które można użyć w kuchni i każdy proces, który występuje w kuchni, można nazwać naukowo, bo w kuchni też się dzieje nauka. Nawet może nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale ta nauka jest wszędzie wokół nas.
Nie warto się bać tych trudnych wyrazów. Ty oswajasz też z nimi poprzez swoje książki. Jesteś autorem Bebechów i Glutologii. To są tytuły adresowane do czytelnika 8-10+, bez ograniczeń.
Tak jest. Oficjalnie są to książki dla czytelników 8-13 lat. One są dla dzieci, ale one są też dla dzieci w nas. I każdy, kto będzie je czytał, znajdzie coś dla siebie, bez względu na to, ile ma lat.
Przyznaj się jeszcze na koniec, że jesteś człowiekiem stąd, człowiekiem z województwa podlaskiego. Adam Mirek urodził się w Wysokim Mazowieckiem.
Tak, w Wysokim Mazowieckim. Często tutaj też wracam. Moi rodzice tutaj mieszkają. Co prawda ja żyję w Warszawie, ale zawsze na Podlasie chętnie i z bardzo ciepłymi uczuciami wracam.
Wracasz jak do domu. To co ci daje to miejsce, oprócz tego, że możesz pogłaskać swojego kota Imbirka?
Przede wszystkim spokój, przede wszystkim taki powrót trochę do dzieciństwa, do takich beztroskich lat. Ja tutaj odpoczywam.
Imbirek ma białe skarpetki i dlaczego takie białe skarpetki pojawiają się u kotów, wyjaśniasz w jednym ze swoich mądrych filmików.
Tak jest, ja dużo nagrywam o różnych rzeczach, które mamy w codzienności, o kotach, również o imbirku. Te białe skarpetki są wynikiem ewolucji i tego, jak genetyka działa. Kiedy kot rozwija się jeszcze w brzuchu kociej mamy, to ten kolor jakby wychodzi z jego grzbietu i pochłania go całego, ale czasem zdarzy się tak, że nie dojdzie już do końcówek stóp i stóp, nie wiem czy koty mają stopy, w każdym razie łapki robią się białe.
Zanim rzucicie się w wir filmików i książek Adama Mirka, to jeszcze taki dźwiękowy uścisk od nas.
Pozdrawiam słuchaczy Polskiego Radia Białystok, Adam Mirek.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Czas na nasz cykl Do słuchania, do czytania. W nim tej wiosny kultowa Jerzycjada. W tym roku przypada 50-lecie tej literackiej serii. Dziś sięgamy po fragment mojej ukochanej Kłamczuchy.
Czyta Małgorzata Musierowicz. Maj 1977. Wielkie historie miłosne mogą nie mieć końca, ale co muszą mieć nieodzownie, to początek. Oto więc niebanalny początek skomplikowanej i pełnej przeszkód historii miłosnej. Był piękny dzień majowy. Niebo było błękitne, słońce przygrzewało. Chłodne fale Bałtyku biły o biały piasek niedalekiej plaży i wydzielały ożywczą woń niesioną na skrzydłach silnego wiatru po niskich uliczkach Łeby, województwo słupskie, PRL. Była godzina 11:35. Drobna czarnowłosa dziewczyna w wielkich okularach stała na nabrzeżu portu rybackiego, przyglądając się ze znudzeniem i rezygnacją staranemu wiekiem kutrowi UE-12. Na pokładzie tej rozklekotanej jednostki pływającej stali masywny szyper w czerwonej czapce oraz podpity brygadzista i kłócili się namiętnie o wysokość premii dla załogi kutra. Tato, to ja już pójdę, półgniewnie, półprosząco odezwała się dziewczyna w okularach. Masz czekać, Aniela, groźnie rzucił w jej stronę szyper i natychmiast powrócił do wymiany zdań z brygadzistą. Aniela westchnęła i wymierzyła lekkiego kopniaka słupkowi do cumowania. Aniela nie była pięknością. Nie wyróżniała się też niczym szczególnym, jeśli chodzi o powierzchowność. Miała wszakże dużo tego, co się nazywa urokiem osobistym. Czarne, żywe oczy iskrzące się wesoło zza grubych szkieł patrzyły z lekka rozbieżnie i z lekka ironicznie. Czarne włosy otaczały jej głowę jak puszysta czapeczka i kończyły się krótkim, grubym warkoczem ściągniętym gumką. Policzki miała Aniela różowe, nos spory i zawadiacki, a wyraz jej ust wskazywał na temperament wybuchowy i daleki od łagodności. Wyglądała na kogoś, kto ma tak zwany charakterek. Teraz stała, kiwając się na piętach i nudząc się niemiłosiernie, i nie miała pojęcia, że oto za chwilę zacznie się w jej życiu coś nowego i nieodwracalnego. Zupełnie jakby palec losu popchnął w stronę nabrzeża ów wielki biały samochód, który zatrzymał się z cichym szelestem opon tuż za plecami Anieli. Łeba jest miejscowością wczasową o statusie kurortu. To też byle Fiat nie wzbudzi tu sensacji. Biały Mirafiori nie wzbudziłby jej również, gdyby nie jego sensacyjna zawartość. A zresztą nawet ta zawartość była sensacyjna aktualnie dla jednej tylko osoby, dla Anieli. Nonszalancko pyknęły drzwiczki i z samochodu wysunął się wysoki, złotowłosy chłopak o szafirowych oczach. Ubrany był w czerwone bermudy i biały sweter. Miał rzymski profil i był piękny jak Apollo. Kręcąc na palcu kółko z kluczykami, podszedł leniwie do kutra UE-12 i z odcieniem ciekawości począł przyglądać się scenie na pokładzie. — Co oni robią? — spytał w przestrzeń. Urzeczona jego widokiem Aniela uznała, że pytanie skierowane jest zapewne do niej, z wyjątkiem załogi kutra, obserwującej z niedużej odległości utarczkę szypra z brygadzistą. W promieniu 20 metrów nie było nikogo innego, kto mógłby uchodzić za adresata tego pytania. — Oni się kłócą — odpowiedziała zatem i połapawszy się w ułamku ostatniej chwili, że ma na nosie szpecące okulary, błyskawicznie zerwała je i schowała do kieszeni spódnicy. W samą porę Apollo właśnie kierował na nią szafirowe reflektory swych oczu. Aniela stała we wdzięcznej pozie, lśniąc zębami w uśmiechu i ściskając pod pachą torbę z książkami. Złotowłosy chłopak przyjrzał się jej z aprobatą, unosząc lewą brew na widok jej szkolnego fartucha z białym kołnierzykiem. — Liceum? — spytał. — Jakże miło byłoby odpowiedzieć, że owszem. Niestety w Łebie nie było liceum. Chodzę do 8. klasy. Odparła Aniela, wciąż szczerząc w uśmiechu zęby, o których wiedziała, że są ładne. — A co ty tu robisz o tej porze? Złotowłosy bezwiednie oddał jej uśmiech. — Dokładnie to samo, co ty o tej porze. — Ja jestem na wakacjach. — Już? Przeszedłem zapalenie płuc i mama wysłała mnie nad morze. Jod, rozumiesz, i te rzeczy. — Chodzisz do ogólniaka? — Tak. — rzekł on, wyjmując papierośnicę. — Kończę 2. klasę. Bezbrzeżna nuda. — W Gdańsku ten ogólniak? — podpytywała Aniela niby to obojętnie. — W Poznaniu. — W Poznaniu — pomyślała boleśnie. — Tak daleko. Chłopak otworzył papierośnicę, niezbyt wprawnie zapalił i cisnął zapałkę za siebie. Odkaszlnąwszy lekko, dodał stłumionym głosem. Jutro rano wyjeżdżamy. No, siedzimy tu już bądź co bądź ponad 2 tygodnie. Zapadło milczenie. Słychać było tylko gwałtowną orację Szypra w czerwonej czapce, wygłaszaną zachrypniętym od argumentacji basem. Już jutro szarpnęło się coś w 15-letnim sercu Anieli, wprawiając je w dziwny, wibrujący ruch, zakończony skurczem żalu. Oto przez 2 tygodnie ten książę z bajki chodził po ulicach jej rodzinnego miasteczka, nudząc się zapewne niemiłosiernie. Przez 2 tygodnie przechodził pod jej oknami, a jej ani razu nie przyszło do głowy, że przeznaczenie zdecydowało przysłać do Łeby ten koncentrat męskiego czaru. Lecz przecież nie wszystko jeszcze było stracone. Weźmy za łeb przeznaczenie, pomyślała Aniela Dziarsko. Była ona osobą energiczną i pełną życiowej dynamiki. Nigdy nie wahała się bez potrzeby w obliczu jakiejś decyzji. Jak ci na imię? Spytała rzeczowo. Paweł, odparł złotowłosy. Masz tu jeszcze co do roboty? Bo ja zaraz lecę. Dokąd lecisz? Spytał Paweł z ulgą, wyrzucając papierosa. Na plażę. Urwałam się ze szkoły specjalnie w tym celu. Czuję się niedotleniona.
Kultowa Jerzycjada Małgorzaty Musierowicz w interpretacji samej autorki polecają wydawnictwo Labretto, Legini i Polskie Radio Białystok.
To już wszystko w bajkowych tropach dziś. Do usłyszenia.
Opowiadała.